W tej sytuacji nic dziwnego, że wartownicy pili i zabawiali się wesoło przy ogniu w swojej budzie. Także nie słyszeli hałasu, jaki towarzyszył wyładunkowi krasnoludów, ani też kroków czterech zwiadowców. Zdumieli się bardzo, kiedy Thorin, dębowa tarcza, stanął w progu. — Ktoś jest i czego tu chcesz? — krzyknęli, zrywając się i sięgając do broni. — Jestem Thorin, syn Traina, a wnuk Trora, króla spod góry — oświadczył krasnolud donośnym głosem i tak godnie, że mimo podartej odzieży i brudnego kaptura wyglądał na królewskiego potomka. Na jego szyi i u pasa lśniło złoto, oczy miał ciemne i zapadnięte głęboko. — Wróciłem! Chcę się widzieć z władcą tego miasta! Wrażenie było niesłychane. Co zapalczywsi wybiegli na dwór, jakby w nadziei, że góra już błyszczy złotem wśród nocy i że wody jeziora w okamgnieniu zabarwiły się złociście. Kapitan straży wystąpił naprzód. — A kim są twoi towarzysze? — spytał, wskazując Fila, Kila i Bilba. — Ci dwaj to synowie córki mojego ojca — odparł Thorin. — Fili i Kili z rodu Durina. — A to jest pan Baggins, który wraz z nami odbył podróż z zachodu.
Jeżeli przychodzicie w pokojowych zamiarach, złóżcie broń w moje ręce, rzekł kapitan.
Nie mamy broni, powiedział Thorin.
A była to prawda, ponieważ leśne elfy odebrały im noże, jak również słynnego Orkrista. Bilbo miał jak zwykle ukryty pod ubraniem mieczyk. Nic wszakże o tym nie mówił.
Nie potrzeba nam oręża, gdy wreszcie powracamy do własnych posiadłości zgodnie z prastarą przepowiednią. Nie moglibyśmy zresztą walczyć przeciw tak wielkiej przewadze. Prowadź nas do swego władcy.
Nasz władca teraz ucztuje, rzekł kapitan.
W takim razie tym bardziej prowadź nas do niego, wybuchnął Fili, zniecierpliwiony przedłużającymi się ceregielami. Jesteśmy znużeni i głodni po długiej podróży. Mamy też z sobą chorych towarzyszy. Pośpiesz się, nie trać czasu na próżne słowa, bo inaczej twój władca pewnie będzie miał ci coś niecoś do powiedzenia.
Chodźcie za mną, rzekł kapitan i biorąc sześciu ludzi do eskorty, poprowadził gości przez most i bramę miejską na rynek. Był to szeroki krąg spokojnej wody, otoczony wysokimi palami, na których wspierały się najznamienitsze budowle i ułożonymi z desek bulwarami, z których schody i drabiny wiodły w dół ku jezioru. Z dużego, jarzącego się od świateł domu dobiegał gwar licznych głosów. Weszli i stanęli olśnieni blaskiem, a także widokiem długich stołów i tłumu biesiadników.
— Jestem Thorin, syn Traina, który był synem Trora, królującego pod górą! — głośno zawołał Thorin od progu, nim kapitan zdążył go oznajmić.
Wszyscy zerwali się z miejsc. Władca miasta wstał ze swego wspaniałego fotela. Nikt jednak nie był tak zdumiony jak flisacy ze służby króla elfów siedzący na szarym końcu. Cisnąc się do władcy miasta, krzyczeli — To jeńcy naszego króla, którzy zbiegli z niewoli! Włóczęgi, wędrowne krasnoludy! Nie umieli się wytłumaczyć, dlaczego przekradają się lasami i niepokoją naszych braci!
— Czy to prawda? — spytał władca.
Wydawało mu się to o wiele bardziej prawdopodobne niż powrót króla spod góry, jeżeli w ogóle taka osobistość rzeczywiście kiedyś istniała.
Prawda, że w drodze do własnej ojczyzny zostaliśmy niesłusznie przez elfów porwani i uwięzieni, bez winy, odparł Thorin. Ale nie ma takich krat i zamków, które by mogły przeszkodzić naszemu powrotowi zapowiedzianemu przez stare przepowiednie. A to miasto nie należy do królestwa elfów. Nie do jego flisaków się zwracam, lecz do władcy miasta na jeziorze.
Władca wahał się chwilę, spoglądając to na krasnoludy, to na flisaków. Król elfów miał w tych stronach znaczną potęgę, bo też władca nie chciał z nim zadzierać. Nie przywiązywał również wielkiej wagi do starych pieśni, bo zaprzątały go przede wszystkim sprawy handlu i myta, towarów i złota. Tym właśnie upodobaniom zawdzięczał swoje stanowisko. Ale większość obywateli inaczej się na tę rzecz zapatrywała i rozstrzygnięto ją, nie czekając na zdanie władcy. Nowina przedostała się z sali biesiadnej na miasto i obiegła je niczym płomień. Krzyk podniósł się wszędzie, w sali i na ulicach. Na bulwarach zadzwoniły szybkie kroki. Już ten i ów poddawał zwrotki prastarych pieśni o powrocie króla spod góry. Nikomu nie sprawiało wielkiej różnicy, że zamiast Trora zjawił się jego wnuk. Ludzie podejmowali pieśń i wkrótce rozbrzmiał głośny śpiew, wysoko wzbijając się nad jeziorem. Podziemny król nad króle, pan wydrążonych skał i władca srebrnych źródeł odbierze to, co miał. Korona błyśnie złotem, w 100 harfach zabrzmi dzwon, a w górskich grotach echo powtórzy dawny ton. W pas się pokłonią lasy i źdźbła zielonych traw, a złoto i diamenty popłyną rzeką w pław. Zaszemrzą pieśń strumienie, zaszumi las i bór i radość zapanuje, gdy zjawi się król gór. Tak, a przynajmniej podobnie śpiewali. Pieśń jednak miała o wiele więcej zwrotek i towarzyszyły jej okrzyki, a także dźwięki harf i skrzypiec. Doprawdy, najstarsi ludzie nie pamiętali tak gorączkowego podniecenia w mieście na jeziorze. Nawet elfy leśne zdumiewały się i wręcz niepokoiły. Nie wiedziały oczywiście, w jaki sposób Thorin zdołał uciec z więzienia i przychodziło im do głowy, że może ich własny król popełnił grubą omyłkę. Co do władcy miasta, to rozumiał on, że nie ma innej rady, jak ulec głosowi ogółu i przynajmniej na razie udawać, iż wierzy we wszystko, co mówi Thorin. Ustąpił mu zatem swojego wspaniałego fotela. Kili i Fili zasiedli tuż obok na zaszczytnych miejscach, a Bilbo również znalazł się przy stole wśród najdostojniejszych biesiadników. W powszechnym zamieszaniu nikt nie pytał, skąd wziął się ten hobbit, o którym w pieśni nie doszukałbyś się najlżejszej bodaj wzmianki. Wkrótce wśród objawów niesłychanego entuzjazmu wprowadzono do miasta resztę krasnoludów. Opatrzono wszystkich, nakarmiono, zakwaterowano, obsypano uprzejmościami, w jak najmilszy sposób i ku całkowitemu ich zadowoleniu. Thorin ze swą kompanią zamieszkał w osobnym, obszernym domu. Miał na usługi łodzie i wioślarzy. Jak dzień długi przed kwaterą gości tłum śpiewał i wiwatował, ilekroć któryś z krasnoludów pokazał choćby tylko koniec nosa. Śpiewano przeważnie stare pieśni, lecz niekiedy również nowe, ułożone na poczekaniu, głoszące dufnie, że lada chwila smok zginie, a rzeką do miasta na jeziorze popłyną statki naładowane bogatymi podarkami. Do tego rodzaju śpiewów zachęcał obywateli władca miasta, co wcale nie sprawiało krasnoludom szczególnej przyjemności. Poza tym jednak gościom powodziło się dobrze. Szybko obrośli znów sadłem i odzyskali siły. Po tygodniu wszyscy wrócili całkowicie do zdrowia i przechadzali się dumnie w nowych ubraniach z cienkiego sukna, każdy w swojej barwie, a brody mieli pięknie przystrzyżone i uczesane. Thorin tak wyglądał i tak się zachowywał, jak gdyby już odwojował swoje królestwo i posiekał Smauga na drobne kawałki. Zgodnie z przewidywaniami Gandalfa, serdeczne uczucia krasnoludów dla hobbita rosły i krzepły z każdym dniem. Bilbo już nie słyszał jęków ani wyrzutów. Przyjaciele pili za jego zdrowie, poklepywali go po ramieniu i otaczali wielkim szacunkiem. Bardzo w porę zjawiła się ta pociecha, bo hobbit był trochę markotny. Nie mógł zapomnieć złowrogiego wyglądu góry, ani opędzić się od myśli o smoku, a na dobitkę dręczył go okropny katar. Przez kilka dni kichał i kaszlał, nie wychodził z domu, a podczas bankietów musiał ograniczać swoje przemówienia do słów „bardzo dziękuję”. Tymczasem elfy wróciły z towarami w górę leśnej rzeki i w pałacu króla powstało wielkie zamieszanie. Nie wiem wszakże, jaki los spotkał dowódcę straży i podczaszego. Dopóki krasnoludy przebywały w mieście na jeziorze, nikt oczywiście nie wspominał o kluczach i baryłkach, a Bilbo wystrzegał się pilnie użycia pierścienia. Mimo to zdaje się, że w mieście zgadywano więcej niż goście mówili. Jakkolwiek pan Baggins pozostał niewątpliwie trochę tajemniczą osobistością. W każdym razie król elfów wiedział już teraz, jaki cel ma wyprawa krasnoludów i mówił sobie: doskonale, zobaczymy. Nikt nie zdoła przewieźć skarbów z powrotem przez mroczną puszczę bez mojego pozwolenia. Ale myślę, że cała awantura źle się skończy dla krasnoludów i dobrze im tak. Król nie wierzył, by krasnoludy mogły w otwartej walce zwyciężyć i zabić smoka tak potężnego jak Smaug i mocno podejrzewał, że uciekną się raczej do próby kradzieży czy innego podstępu. Widać z tego, że król był mądrym elfem, mądrzejszym niż ludzie z miasta na jeziorze, chociaż i on nie przewidział trafnie, jak zobaczymy w dalszym ciągu tej historii. Rozesławszy więc swoich szpiegów po całym wybrzeżu jeziora i na północ, jak się dało najbliżej w okolice samotnej góry, czekał. Po 2 tygodniach Thorin zaczął zbierać się do wymarszu w dalszą drogę. Trzeba było wykorzystać entuzjazm w mieście, żeby uzyskać jak najskuteczniejszą pomoc. Nie miało sensu zwlekać, aż zapał ochłonie. Thorin zwrócił się więc do władcy i jego przybocznej rady, oświadczając, że wkrótce musi wraz ze swoją kompanią ruszyć pod górę. Po raz pierwszy sam władca zdziwił się, a nawet trochę zląkł. Teraz dopiero zaczął przypuszczać, że może Thorin naprawdę jest potomkiem dawnych królów. Nie spodziewał się wcale, by krasnoludy ośmieliły się rzeczywiście zbliżyć do Smauga. Podejrzewał raczej, że to banda oszustów, których prędzej czy później będzie można zdemaskować i przepędzić. Otóż omylił się. Thorin rzeczywiście był wnukiem króla spod góry, a nie ma takiej rzeczy, na którą by się krasnolud nie odważył, kiedy chce pomścić swoją krzywdę lub odzyskać zrabowane mienie. Władca miasta nie martwił się jednak, że krasnoludy chcą go pożegnać. Utrzymanie tylu gości kosztowało dużo, a pobyt ich zamieniał życie w mieście w ustawiczne święto, co powodowało zastój w interesach. Niech sobie idą i próbują zaczepić Smauga. Zobaczymy, jak ich przyjmie, myślał. Słusznie, Thorinie, synu Traina, który był synem Trora, rzekł głośno. Powinieneś upomnieć się o swoje. Wybiła godzina, o której mówiły przepowiednie. Możesz liczyć na pomoc z naszej strony. My zaś ufamy, że odpłacisz nam wdzięcznością, gdy odzyskasz swoje królestwo. Chociaż więc jesień była w pełni, wiatr dmuchał zimny, a liście opadały z drzew, pewnego dnia wypłynęły z miasta na jeziorze 3 duże łodzie, niosąc na pokładzie wioślarzy, 13 krasnoludów, pana Bagginsa oraz obfite zapasy żywności. Naprzód już wysłano okrężnymi drogami konie i kucyki, które podróżni mieli zastać lądując w umówionym miejscu. Władca w otoczeniu swoich doradców żegnał odjeżdżających, stojąc na wspaniałych schodach, które wiodły od bram ratusza w dół ku jezioru. Lud zgromadzony na bulwarach nadbrzeżnych i w oknach domów śpiewał. Białe wiosła zanurzyły się i plusnęły w wodzie. Popłynęli na północ przez jezioro, rozpoczynając ostatni etap wielkiej podróży. Jedyną osobą szczerze nieszczęśliwą był Bilbo.